Para Radio, poznajemy nieznane. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zastanawiam się bardzo mocno nad zmianą naszego intro, bo w intro mówimy, że jest to nowa audycja w grudziąckim radio internetowym, a Para Radio kończy właśnie rok. Nie jesteśmy już taką nową audycją, jesteśmy audycją z pewnym stażem, z czego bardzo się cieszymy. Na początku historii, że tak to ujmę, tej właśnie audycji, ja się cieszyłem, kiedy słuchało mojego programu powiedzmy około 20 osób. No, w zeszłym tygodniu słuchało nas już ponad 70 osób, za co jestem bardzo wdzięczny słuchaczom. Z tego miejsca chciałbym im podziękować. Początki były trudne, wiadomo, no, tematyka programu jest taka, a nie inna i nie trafia do wszystkich, tak jak powiedzmy programy muzyczne czy jakieś dotyczące popkultury. Jednak, jak czas pokazał, udało nam się utrzymać przez rok i właśnie idziemy do przodu. Nie jest już to ten czas, kiedy jednym z tych słuchaczy, którzy co tydzień słuchali programu, była wyłącznie moja dziewczyna. No i jest nas coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj przygotowaliśmy specjalny program, bo będzie bardzo, bardzo ciekawy. Poruszymy kilka bardzo fajnych wątków. No i po tym programie będzie można nas łatwo nazwać sceptykami. Moim gościem będzie, tak jak w zeszłym tygodniu, Ivelios, czyli Marek z Paranormalium. Witaj, Marku.
Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór wszystkim.
Marku, będziemy dzisiaj mówić o...
O dezinformacji, ze szczególnym akcentem na dezinformację w ufologii, ze szczególnym akcentem na ufologię polską.
No właśnie, dezinformacja. Kiedy słyszymy dezinformacja, o czym powinniśmy, Marku, w pierwszej kolejności pomyśleć?
No, powinniśmy pomyśleć przede wszystkim o tym, że ktoś może nas dezinformować, czyli, mówiąc bardziej po naszemu, wprowadzać się w błąd. Encyklopedycznie rzecz ujmując, dezinformacja to celowe przekazanie fałszywej informacji, która ma na celu wprowadzić w błąd jej odbiorcę.
Czyli krótko mówiąc, będziemy mówili o takich największych ściemach.
O największych kłamstwach.
Największych kłamstwach i ściemach, które niejednokrotnie bezczelnie wciska się opinii publicznej i środowisku.
Tak, dokładnie.
Od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o dezinformację? Czy oprócz tego, co powiedziałeś, dezinformacja ma jeszcze jakieś inne wymiary?
No tak, za dezinformację możemy uznać również ukrywanie pewnych informacji, czy też wręcz wykradanie zebranych materiałów, bo i takie przypadki się zdarzały. W Polsce jeden taki szczególnie głośny przypadek miał w miejsce około 1994 roku. To są również inne czynności mające na celu uniemożliwienie lub utrudnienie zainteresowanej osobie dojście do prawdy w danej sprawie. Może to również być mieszanie części prawdy z kłamstwami lub fałszywymi wnioskami, również przedstawianie częściowej prawdy jako całej prawdy na dany temat, albo wręcz zmyślanie historii w jakimś celu.
No właśnie, jest to dosyć popularna metoda działania w tak zwanym sezonie ogórkowym. Marku, spotkałeś się
szczególnie często właśnie w sezonie wakacyjnym mamy do czynienia z historiami głównie zmyślonymi na potrzeby wywołania chwilowej sensacji.
Jakie możemy podać takie główne, najbardziej znane przykłady dezinformacji na świecie?
No, najwięcej przypadków dezinformacji mamy oczywiście w USA, gdzie prawdopodobnie rząd amerykański w latach 50. przeniknął w głąb co najmniej jednej organizacji badawczej, NICAP, co też z tego co wiem przyczyniło się do rozwiązania tej organizacji. Zinfiltrował również prawdopodobnie inne grupy badawcze. No, takie najliczniejsze przypadki dezinformacji można zaobserwować na przykład w sprawach takich jak upadek obiektu w Roswell, czy słynna obserwacja dokonana przez pana Kenneta Arnolda.
No właśnie, może coś o przypadku pana Arnolda.
To znaczy, ja tutaj jakoś szczególnie panu tym przypadkiem, temu przypadkowi się nie przyglądałem, natomiast
ale może po prostu
wiem
tak
o kilku innych sprawach, w których bardziej współczesnych, że tak powiem.
Okej.
No tak na przykład mamy sprawę słynnego fizyka pracującego rzekomo w strefie 51, pana Roberta Lazara. On twierdził, że w 88 i 89 roku pracował jako fizyk w miejscu, które nazwał sektor 4. To się znajdowało w Groom Lake w stanie Nevada, niedaleko właśnie strefy 51. On podczas wywiadu przeprowadzonego przez reportera nadającej tam lokalnej telewizji przez Georgia Napa powiedział, że pracował nad inżynierią systemów impulsowych pozaziemskiego pojazdu uzyskanego przez rząd USA, który to prawdopodobnie pojazd był pilotowany przez istoty nazywane szarakami z systemu gwiezdnego Zeta Reticuli. Podobno nawet pokazywał on Nepowi W-2 z Departamentu Wywiadu Marynarki Wojennej. No i tu już pojawia się pierwszy problem, ponieważ obecnie wydział ten nazywa się Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej. No ale to oczywiście nie jest jedyny problem. Kolejny fakt to to, że Lazar wiele lat po udzieleniu tego wywiadu w żaden sposób nie stracił życia. On żyje sobie dalej spokojnie gdzieś tam. Jak wiemy, jak w innych przypadkach, w przypadku innych osób, które ujawniły coś ściśle tajnego, najczęściej dochodziło do tajemniczej śmierci, popełnienie samobójstwa, śmierć w wypadku jakimś samochodowym i tak dalej, i tak dalej.
No może bo Blazar
nie żyje.
Może bo Blazar jako osoba wybitna, jako wybitny fizyk jest jeszcze potrzebna rządowi Stanów Zjednoczonych.
No tak, powiedziałeś o nim wybitny fizyk.
No właśnie, powiedziałem tak troszeczkę na przekór ten wybitny fizyk.
Na przekór właśnie.
A dlaczego na przekór?
Okazuje się, że Lazar, który twierdzi, że posiada tytuły naukowe z fizyki w Caltech i MIT, czyli Instytucie Technologii w Massachusetts, nie widnieje w ogóle na żadnej liście uczniów, czy też studentów tych uczelni, ani też w żadnych rocznikach statystycznych. Co więcej, nie jest w stanie sobie przypomnieć się nazwiska żadnego z wykładowców.
No to bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że chyba każdego z nas, gdyby się zapytać o któregoś z nauczycieli chociażby ze szkoły podstawowej, to każdy by potrafił wymienić pewnie z 4 albo 5, bez dłuższego myślenia. A tu nagle dorosły facet nie może sobie przypomnieć nazwisk wykładowców, którzy właściwie nie tak dawno, bo już jako dorosłą osobę go uczyli.
No tak, to jest dosyć podejrzane. On nawet nie jest w stanie sobie przypomnieć nazwiska któregokolwiek z kolegów, co już w ogóle moim zdaniem świadczy o tym, że on z tymi uczelniami nie miał w ogóle nic wspólnego. No jedyną taką edukację poza szkołą średnią stanowiły u niego tylko jakieś kursy elektroniki w Pierce Junior College. A jak ustalił znany ufolog amerykański Stanton Friedman, Lazar uczęszczał na te kursy właśnie w czasie, w którym rzekomo miał studiować w MIT.
No może to jakaś przykrywka po prostu, żeby nie demaskować się, tak?
No, możliwe. Lazar twierdzi również, że pracował w państwowym laboratorium w Los Alamos. To jest laboratorium zajmujące się między innymi, które zajmowało się, z tego co ja pamiętam, również sprawami z bombą atomową. Friedman jednak ustalił, że był on tam tylko pracownikiem prywatnego kontrahenta. Tak więc, no mówiąc delikatnie, jest zbyt wiele niekonsekwencji, by historię Boba Lazara uznać w ogóle za wiarygodną.
No właśnie, czyli w ten sposób możemy uznać, że to, co mówił Bob Lazar, można podczepić temu wszystkiemu łatkę dezinformacji.
Tak, można spokojnie nazwać to dezinformacją.
Co dalej? Jakie mamy dalej przypadki, o których można wspomnieć, jeżeli chodzi o dezinformację za granicą, szczególnie to w Stanach Zjednoczonych, bo jak wspomniałeś, to najwięcej tych przypadków miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Może dlaczego w Stanach Zjednoczonych? czy tamtejsze społeczeństwo jest w pewien sposób dosyć z dosyć dużą częstotliwością karmione właśnie takimi historiami wyssanymi z palca?
No, mnie się po prostu wydaje, że to jest z tego względu, że rząd chce coś ukryć i albo pewne rzeczy sam specjalnie opracowuje, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od pewnych spraw, albo po prostu, żeby pewne sprawy zatuszować, przedstawić je jakoś tak jako coś mało takiego wartego uwagi.
Zwyczajnie pewnie ośmieszyć. No to jest tak. Takie troszeczkę najmowanie whistleblowerów, tak. Ale raczej po to, żeby odciągali uwagę społeczeństwa od tych rzeczy, które są naprawdę ważne i niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego ze zjawiskami niewyjaśnionymi, a na przykład z sytuacją powiedzmy finansową kraju, czy jakimkolwiek innymi kwestiami bardziej przyziemnymi. Bo wystarczy włączyć telewizję, żeby zobaczyć, że zamiast mówić o rzeczywistych problemach, telewizja zawsze znajdzie sobie coś zastępczego.
No tak, jest nawet w internecie specjalnie zrobione opracowanie. Jeden z filozofów amerykańskich, nie pamiętam już jak on się nazywał, zrobił takie opracowanie pod tytułem 10 sposobów na manipulację społeczeństwem. I właśnie jednym z tych sposobów jest stworzenie jakiejś historii czy problemu i zaproponowanie rozwiązania i ciągnięcie tej sprawy przez długi okres czasu, tak żeby społeczeństwo się tą sprawą zajmowało możliwie jak najintensywniej, żeby przestało się interesować na przykład problemami gospodarczymi czy czymś innym.
No właśnie, czyli kwestię Lazara zamykamy, bo chyba możemy zamknąć, bo nie będziemy więcej opowiadali o innych kwestiach, bo mamy jeszcze dużo innych, wydaje mi się, ciekawszych spraw odłożonych na później. Może przejdźmy dalej.
No, to jest sprawa Lazara, to jest jedna z takich najbardziej doniosłych, jeden z takich najbardziej doniosłych, można powiedzieć, przypadków dezinformacji. I w mniej więcej tym samym czasie, no troszeczkę wcześniej, bo w 1984 roku pojawiła się tajemnicza rolka filmu zawierająca dokumenty rządowe opisujące zorganizowanie w 1947 roku przez pana prezydenta Harry'ego Trumana grupy badającej zjawiska UFO i nadzorowanej przez 12 mężczyzn. I właśnie od liczby tych mężczyzn wzięła się nazwa tej grupy Majestic 12. Owa rolka z dokumentami została wysłana, nie wiem przez kogo, do badacza UFO pana Jamesa Shandera. I wszyscy ludzie wymienieni w tych dokumentach byli naukowcami, wojskowymi, przedstawicielami wywiadu, generalnie ludźmi bardzo wysoko postawionymi, którzy prawdopodobnie byliby w stanie wziąć na swoje barki sprawę odzyskania UFO i wszelkie inne sprawy związane z tym zjawiskiem. W tym czasie, w 1984 roku, pan Jaime Shander blisko współpracował z innym badaczem UFO, Williamem Moorem. No i w międzyczasie inny badacz, Paul Benowitz, sfotografował rzekomo UFO niedaleko obszaru nuklearnego zwanego Sandia w Albuquerque. To się znajduje w stanie Nowy Meksyk w USA. I tutaj pojawia się osoba pana Richarda Dottiego. Był to agent Biura Śledztw Specjalnych Marynarki Wojennej, który zaczął i nawet później się do tego przyznał prowadzić dezinformację Benowitza, na końcu wpędzając go w taki stres, w takie problemy psychiczne, że Benowitz doznał załamania nerwowego. Jak później powiedział pan inny badacz William Moore, powiedział, że kolaborował z Dottiem w tym procederze, co ciekawe, mając nadzieję na zdobycie jego zaufania i uzyskanie jakichś prawdziwych informacji.
Prawdziwych informacji?
No tak. Chyba się przeliczył, bo z tego co wiem, to zbyt dużo tych informacji wiarygodnych nie uzyskał.
Co można jeszcze powiedzieć o całej sprawie Majestic 12?
No, można jeszcze powiedzieć tyle, że późniejsze i nawet jeszcze bardziej niewiarygodne są późniejsze twierdzenia pana Dottiego, że należał do grupy wojskowej zwanej Ptaszarnią, to jest po angielsku Aviary, która próbowała ujawnić społeczeństwu tajne informacje związane z UFO. No to skoro próbowali ujawnić informacje, to dlaczego Doty tak intensywnie dezinformował Benewitza?
Dobre pytanie, ale chyba pozostanie bez odpowiedzi.
W jaki sposób on uniknął losu czekającego każdą osobę, która za dużo mówi, czyli śmierci?
Może kolejni whistleblowerzy.
No tak, to właśnie powoduje, że pan Doty jest uznawany właśnie za jednego z whistleblowerów, kompletnie niewiarygodnych. No i tutaj najciekawszy element tej całej układanki to jest fakt, że rolka filmu, którą pan Jaime Shandera otrzymał, została wysłana z Albuquerque, gdzie Doty w tym czasie stacjonował.
Może to zwykły zbieg okoliczności.
Nie wydaje mi się. Zbyt po prostu zbyt podejrzane to jest,
Oczywiście mówię to z odpowiednią intonacją głosu, bo wiadomo, że dziś mówimy właśnie o dezinformacji i broń Boże, nie będziemy tu nikogo wybielać, jeżeli fakty wskazują na to, że coś mogło i najprawdopodobniej było dezinformacją, nie będziemy po prostu tego ratowali, nie jesteśmy adwokatami tych, którzy w pewien sposób no, jakoś nam ściemniali, że tak potocznie powiem.
Z dokumentami jeszcze Majestic 12 jest jeszcze jedna historia. Otóż one w latach 90. pojawiły się z tego, co kojarzę, w postaci papierowej. Otóż pan Timothy Cooper, również badacz zjawisk różnych paranormalnych, twierdził swego czasu, że w latach 90. paczki z dokumentami MJ-12 znalazły się w jego zamkniętej na klucz skrzynce pocztowej, pozbawione jakichkolwiek stempli.
No proszę. Ciekawe, jakim cudem.
No tak. Do dzisiaj tego się nie udało wyjaśnić. Tam nawet nie było informacji chyba o nadawcy. Także nie udało się nawet ustalić, skąd ta paczka przyszła. No, no i inny badacz, pan Robert Hastings, wskazał na wirtualną niemożliwość wystąpienia takiej sytuacji, co ciekawe.
No takie akcje to mogą występować w scenariuszu serialu z Archiwum X, bo tam również jakieś dokumenty pojawiały się czy znikały. Nikt nie wiedział, w jaki sposób rząd działał w taki sposób, że no po prostu czapki z głów, no ale żeby nagle no tak. Okazało się, że ktoś o tym mówi głośno i to przedstawia i uchodzi mu to na sucho.
Ja słyszałem właśnie niedawno, że część tych historii pokazanych w Archiwum X była w jakimś stopniu oparta na faktach autentycznych, także całkiem możliwe, że coś tam też wiedzieli.
No niewykluczone, że po prostu mieli scenariusz, który znaleźli panowie z Majestic 12 w swoich szafkach pocztowych.
No to może ten scenariusz też mógł być oparty o jakieś publikacje, o których my nie wiemy, a które dotarły do autorów scenariuszy Archiwum X.
No niewykluczone. To wszystko jednak wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Tak samo jak cały serial, no nie ujmując wielkości tego serialu, bo jest naprawdę świetną produkcją. No ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek prawdopodobieństwo, no to musimy zachować odpowiedni dystans. Tak samo jak do tych spraw, o których teraz mówimy.
To znaczy pierwszy sezon Archiwum X był, można powiedzieć, bardziej zbliżony do stanu faktycznego spraw omawianych w tych odcinkach, ponieważ serial dopiero wtedy powstał i gdy już odniósł sukces, to od drugiego sezonu producenci zaczęli naciskać, żeby to zrobić bardziej komercyjne, żeby więcej widowni przyciągnąć i tak dalej.
No tak, bo ten tak, pierwszy to sezon to właśnie było taki bardzo dużo mieszania rządowego, z tego co pamiętam, bo też jakiś czas temu odświeżałem sobie ten serial. Dobra, myślę, że o Majestic 12 jeszcze coś chciałbyś dodać?
No tu jeszcze historia Majestic 12 nie jest zakończona, przynajmniej historia tych dokumentów. Otóż wspomniany wcześniej pan Timothy Cooper przekazał dokumenty Robertowi i Ryanowi Woodowi. Oni z kolei udostępnili te dokumenty sądowemu egzaminatorowi dokumentów, który stwierdził, że wydają się one autentyczne. No i wówczas Moore i Shandera stwierdzili, że w 1985 roku odnaleźli w Archiwum Narodowym inny dokument MJ-12, który jednak był pozbawiony numeru katalogowego archiwum, co oznacza, że oczywiście został on tu wniesiony przez osobę jakąś z zewnątrz. No. Jakby tego było mało, to dokumenty Majestic 12 stanowią, że prezydent Truman i Eisenhower byli informowani przez członków Majestic 12 o prowadzonych sprawach i faktem jest, że obydwaj mężczyźni informowani byli przez urzędników wymienionych w dokumentach lub we wskazanych dniach. A co więcej, generał Nathan Twining napisał swego czasu tajne memorandum na dzień przed jednym z takich spotkań grupy Majestic 12, pisząc, że wierzy, że UFO naprawdę istnieją.
Wspomniałeś, że te dokumenty zostały w pewien sposób wyniesione do Archiwum Narodowego. Wydaje ci się, że osoba zwykła z ulicy, taka jak ty czy ja, mogłaby sobie wejść spokojnie do Archiwum Narodowego i podłożyć dokumenty?
Nie wydaje mi się. Bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest to, że po prostu ktoś, kto faktycznie chciał coś ujawnić, umieścił tam te dokumenty z nadzieją, że ktoś inny je kiedyś znajdzie.
No i chyba się publicznie. I chyba się udało.
No, udało się.
Z jakimi skutkami, no to nie będziemy o tym dyskutować, bo można tu wyciągnąć wiele wniosków, niekoniecznie takich, o jakie najprawdopodobniej chodziło wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za kwestię Majestic 12. Chyba się zgodzisz.
No tak.
Okej, wydaje mi się, że ta sprawa chyba... Zamykamy, czy jeszcze coś do powiedzenia?
No tą sprawę możemy zamknąć.
No i przejdziemy...
Przynajmniej dzisiaj.
No i przejdziemy na podwórko, nasze polskie podwórko.
Jest tak, pierwsza ponieważ kwestia. Mieliśmy również, czy też mamy cały czas pewne sprawy, które budzą bardzo wiele wątpliwości.
Mamy tu sprawę Gdyni z roku 59, która przez wiele, wiele lat wydawała się bardzo prawdopodobna, ale no właśnie, jest ale, Marku. Co z tą Gdynią i rokiem 59?
Może na początek przypomnę krótko, o co chodziło z tą rzekomą katastrofą UFO w Gdyni. Całość, wszystko wydarzyło się w styczniu 59 roku. 21 stycznia około 6 rano w okolicach Gdyni do Bałtyku wpaść miał potężny bolid. Jeśli wierzyć relacjom, zaobserwowało go kilku pracowników gdyńskiego portu. No i niedługo potem, 23 stycznia, do redakcji Wieczoru Wybrzeża zadzwoniło dwóch świadków, którzy powiedzieli, że około godziny 6 zaobserwowali nadlatujący nad miasto od północnego zachodu duży talerz koloru pomarańczowego o różowych brzegach. Obiekt miał na kilkanaście sekund zawisnąć nad miastem, a wkrótce potem wpaść do wody. Sprawa ta, no, przez kilkadziesiąt lat, jakie minęły, zdążyła już obrosnąć legendą. No, dziś w większości znana jest jako katastrofa UFO w Gdyni, zaś ufolodzy polscy przez długi czas wierzyli, że do Bałtyku wpadł taki właśnie niezidentyfikowany obiekt latający z kosmitami na pokładzie.
No właśnie, to była dosyć głośna sprawa, powtarzana jeszcze przez wiele, wiele lat. No, ponoć kręciły się tam służby ówczesnego ZSRR. No, coś tam było na rzeczy, coś rzeczywiście się działo.
No i właśnie, początkowo wiele, wiele przesłanek przemawiało za autentycznością całej sprawy, no bo mieliśmy świadków, mieliśmy artykuły w prasie, wywiady, służby specjalne były zaangażowane itd., itd. No, wydawało się to wiarygodne, ale do pewnego momentu. Otóż w 2002 roku zaczął się temu bardziej jakby przyglądać badacz zjawisk niewyjaśnionych, pan Robert Leśniakiewicz. No i wówczas pojawiła się hipoteza, że w 21 stycznia 1959 roku do basenu portowego numer 4 w Gdyni wpadł nie pojazd UFO, a po prostu zwykły meteoroid.
No właśnie. No
tłumaczyłoby to, dlaczego na miejscu nie znaleziono żadnych szczątków owego metalowego gościa, gdyż jak pamiętamy z historii, przy innych przypadkach zwykle znajdowano jakieś szczątki, jakieś kawałki metalu, czasami ciała kosmitów. No tutaj akurat nie było nic.
No właśnie, ale powtarzano, tak? Że właśnie przyjechały służby rosyjskie, radzieckie, wszystko wysprzątały, wyjechał transport i już nigdy Gdyni nie zobaczył ten transport. Tak właśnie też powtarzano.
No to jest jeden z takich mniej już w tej chwili prawdopodobnych elementów całej tej sprawy. Pracujący w porcie wówczas docker najpierw zauważył na niebie czerwony punkt, po chwili jasny błysk światła w kształcie stożka, to miało jakieś 1,5 metra średnicy i 4 metry długości. No a samemu upadkowi obiektu do wody towarzyszył dosyć głośny huk. Nurkowie jednak wysłani do przeszukiwania basenu portowego nie znaleźli dosłownie nic, co też sugeruje, że jeśli to faktycznie był meteoryt, to wbił się dosyć mocno w dno. Ponieważ nie znaleziono niczego, nie ma takiej stuprocentowej pewności, czy to był meteoryt, czy meteoroid, czy coś innego. Jednak na tą opcję wskazują okoliczności zdarzenia. Jak twierdził jeden ze świadków, obiekt świecił jeszcze pod wodą. Tak więc mógł to być meteoryt żelazny.
No właśnie, i ta Gdynia właściwie całkiem niedawno została rozgryziona jako kwestia dezinformacyjna, że właściwie tego UFO nie było, no bo to ile lat temu ta historia została w pewien sposób rozbita?
No to było prawie dokładnie 10 lat temu, w 2002 roku.
No właśnie.
Pan Leśniakiewicz zaczął tą sprawę badać bardziej dokładnie i pojawiła się wersja z meteorytem.
No właśnie, a katastrofa, przypomnijmy, miała miejsce w roku 59, także przez wiele, wiele lat, pamiętam też w latach 90. w programie Niedowiary też ta historia była przypominana. Później właśnie portale internetowe, kiedy internet zaczął zyskiwać na popularności, też się rozpisywały. Nawet po tych publikacjach, które wskazywały na to, że niekoniecznie mogło to być UFO. No. I proszę, jak długo taka legenda potrafi w umyśle społeczeństwa żyć.
No tak, ale ta legenda już powoli zaczyna troszeczkę przymierać. Też głównie, również za sprawą pewnego ufologa z Ukrainy, pana doktora Antona Anfałowa, który w 2005 roku zasugerował, że obiektem, który upadł w Gdyni do morza, mógł być po prostu wrak amerykańskiego satelity SCOR. Jeśli wierzyć amerykańskim wykazom, orbita, na jakiej ten satelita został umieszczony, dawała czas istnienia jakieś około 2-3 tygodnie. A ponieważ ten satelita był ostatnim krzykiem techniki w roku 58, został umieszczony na orbicie jakoś w grudniu, zawierał on informację, która dla niejednego wywiadu, no szczególnie dla wywiadu sowieckiego, stanowiły nie lada gratkę. Biorąc pod uwagę krótki czas istnienia tego satelity i to, że był to satelita globalny, a więc okrążał on całą Ziemię, bardzo prawdopodobne jest, że to właśnie był on tym obiektem, który upadł w 59 roku do basenu portowego w Gdyni.
No i właśnie taka wizja nie wykluczałaby obecności jednostek sowieckich, radzieckich w Gdyni i jakiejś tam wielkiej akcji sprzątania, czy też robienia przesłuchań, bo były tam jakieś przesłuchania. Może właśnie po to, żeby... Może to właśnie był taki whistleblowing w wykonaniu ZSRR.
No tak, to pod wieloma względami też przypomina sprawę Roswell, bo tam również tajemniczemu wydarzeniu towarzyszyła masa plotek oraz sztucznie wytworzony szum medialny. Ktoś coś widział, ktoś coś powtórzył, ktoś coś powiedział, tak powstała legenda, którą od czasu do czasu do dziś jeszcze przywracają do życia różni tak zwani ufolodzy, którzy de facto zbyt wielkiej wiedzy z ufologii nie posiadają. Natomiast, no tak, mieliśmy tam prawie z miejsca pojawiły się służby specjalne ZSRR, a ponieważ ludzie zaczęli się tą sprawą interesować, no to trzeba było jakoś coś zrobić, żeby przestali się interesować sprawą tego obiektu z Gdyni, więc wymyślono historię na przykład o kosmicie znalezionym na plaży.
No właśnie, był kosmita.
Tak, był kosmita, były jakieś szczątki UFO, nawet pojawiły się zdjęcia, które okazały się, te zdjęcia są do dzisiaj nawet prezentowane jako zdjęcia upadającego obiektu UFO w Gdyni. No i okazuje się jednak, że zostały one wykonane przez badacza UFO Kazimierza Bzowskiego i przedstawią one faktycznie niezidentyfikowany obiekt latający, tyle że przelatujący nad Warszawą, dokładnie nad warszawskim Brudnem.
No gdyby się ktoś uparł, to by powiedział, że to był ten sam obiekt, tylko był tam powiedzmy paręnaście minut wcześniej, bo wiadomo, że UFO porusza się bardzo szybko. Także no spokojnie, niewykluczone, że taka właśnie była prawda. No ale jak już powiedziałeś, ta legenda powoli odchodzi do lamusa, powoli zanika, bo mamy kolejną legendę, ale o tym za jeszcze dobrą chwileczkę, bo zanim o tej właśnie legendzie mamy jeszcze coś o Wojsku Polskim, a UFO.
Tak, zanim się z tą legendą tak do dzisiaj przez wiele lat odświeżaną rozprawimy, musimy powiedzieć jeszcze, że mieliśmy także inne przypadki, w które zamieszane było Wojsko Polskie również. No i tak najgłośniejszymi tego typu przypadkami były obserwacje eskadry niezidentyfikowanych świateł nad poligonem w Nadarzycach w październiku 1994 roku, gdzie właśnie mieliśmy też przypadek, że doszło do kradzieży zebranych materiałów jednemu z badaczy UFO zajmujących się tą sprawą. Po prostu ktoś mu po chamsku te materiały prosto z domu, prosto z mieszkania wykradł z jego pracowni. Oraz była też obserwacja upadku nieznanego pojazdu powietrznego przez pluton wojskowy w Węgorzewie 15 marca 1997 roku. Oczywiście również istniały inne przypadki, takie jak obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających przez pilotów itd., itd. Ale te dwa przedstawione to przed chwilą to są, wydaje mi się, takie najbardziej bijące po oczach, najgłośniejsze.
No właśnie, a dlaczego najgłośniejsze?
Właśnie z powodu tego, że zaangażowane w to było wojsko i były również interwencje w redakcjach dzienników naówczas istniejących, lokalnych, żeby po prostu pewnych informacji nie ujawniać.
No, czyli w tych sprawach to dezinformacja tak jakby działała w drugą stronę, że próbowało się komuś zamknąć usta, a nie dmuchać w ten gwizdek.
No tak, tutaj też było tak, że powstał wokół tych wydarzeń szum informacyjny i prawdopodobnie z inspiracji kogoś związanego z wojskiem. Dziennikarze po prostu zaczęli wypisywać głupoty na temat tych wydarzeń.
No widać tu taką troszeczkę rozdwojenie, jeżeli chodzi o to, co to wojsko właśnie robiło, bo z jednej strony, jak mówisz, próbowali uciszać, próbowali maskować niektóre rzeczy, a z drugiej strony naciskali, żeby o tym mówiono, czyli naciskali pewnie, żeby mówiono głupoty.
No wiesz, z dezinformacją to jest tak, że dobrze jednocześnie przy dezinformacji używać kilku różnych technik, żeby ona była skuteczniejsza.
No właśnie, bo jeżeli jest kilka źródeł i każde źródło mówi co innego, to taka sprawa szybciej, mimo że się przebija do mediów, to szybciej umiera śmiercią naturalną, bo staje się być niewiarygodna.
Tak, dokładnie.
No dobrze, czyli mamy wojsko polskie i dezinformacje właśnie w takiej polskiej ufologii, no i chyba czas, żebyśmy przeszli do prawdziwej wisienki na urodzinowym torcie Pararadia, czyli do czego, Marku?
Czyli do tematu tak zwanego UFO w Zdanach.
Tak zwanego UFO. Dlaczego
tak zwanego?
Dlaczego tak zwanego, zaraz się wszystko wyjaśni. Marku, może dla tych wszystkich, którzy nie do końca znają historię tego UFO. Przypomnij,
no,
może...
Nie wierzę, żeby ktoś tej historii nie znał. To jest tak nagłaśniane przez niektóre serwisy o tematyce paranormalnej, że po prostu chyba nie ma siły, żeby ktoś nie wiedział, o co chodzi.
No, ale może gwoli ścisłości i jakiejś rzetelności przypomnimy, o co chodziło w Zdanach.
Tak. Ja nie będę tutaj owijał w bawełnę, nie będę tutaj ukrywał, że będę się posiłkował małą ściągą, ponieważ tak, Zacznę od tego, że wątpliwości już dotyczą tego, skąd Fundacja Nautilus badająca ten przypadek dowiedziała się o obserwacji w Zdanach, gdyż oni sami podają w różnych tekstach różne wersje. I tak na przykład Robert Bernatowicz w jednym z wywiadów stwierdził, że dowiedział się o tym wszystkim z faktu.
Bardzo innych, dobra gazeta, jeżeli chodzi o źródła.
Bardzo rzetelne źródło, naprawdę. Bardziej rzetelnego już nie ma. Jednak z innych tekstów publikowanych przez Nautilusa dowiadujemy się, że dowiedzieli się oni o tym z e-maila czytelnika, który z kolei twierdził, że informacje o UFO podało radio RMF.
No ciekawe. No ale... Bardzo tak. Ciekawe.
No ale tak, spójrzmy na te... na tą taką chronologię. Otóż 20 grudnia 2005 roku pojawia się pierwsza wzmianka o nalocie kosmitów na Zdany. To są artykuły z faktu. 12 stycznia 2006 roku pojawia się opis obserwacji pojazdu UFO wypuszczającego wiązkę laserową w kierunku przewodów wysokiego napięcia, co powoduje zanik prądu w Zdanach. Publikacja najlepszego na świecie zdjęcia UFO dostarczonego redakcji przez rzekomego świadka, pana Macieja Talachę. 25 stycznia 2006. Mrożąca krew w żyłach relacja ze Stanów. Mieszkańcy chodzą po wsi z pochodniami i siekierami, na drzewach i słupach rozwieszają listy gończe za UFO.
No takie rzeczy to tylko w fakcie.
Tak. Jeszcze 23 lutego fakt tą sprawę po prawie miesiącu postanowił odgrzać. Opis wzięcia do statku UFO pana Piotra Sawickiego, publikacja pierwszego na świecie zdjęcia wnętrza pojazdu UFO. No to, że to wykazuje jakieś znamiona ingerencji w Photoshopie, to chyba nie muszę mówić.
No nie wiadomo, Marku, nie wiadomo tak naprawdę. No wcześniej mówiliśmy, że sezon ogórkowy to jest raczej lato, ale tutaj widzimy, sprawa dzieje się zimą. Grudzień, styczeń i później nawet luty, miesiąc później. To wszystko.
Możemy powiedzieć, że redakcja faktu zagina czasoprzestrzeń i przesunęli sezon ogórkowy na okres zimowy.
No, nie tylko redakcja faktu, bo właśnie głównym podmiotem, który tak strasznie lansował i robi to do dzisiaj, jest Fundacja Nautilus, o której już wspomniałeś. I właśnie Fundacja Nautilus upiera się, że kwestia Zdanów to prawda. Dlaczego prawda? No, nazwali to, że to jest najlepsze na świecie zdjęcie UFO. Wiadomo, te zdjęcia można znaleźć. Tu przed programem sobie jeszcze je przesłaliśmy. No, dla tych, którzy nie widzieli, wątpię, żeby tacy byli, no to, drodzy słuchacze, najlepsze zdjęcie UFO to wygląda po prostu jak miska, dwie sklejone miski, które sobie gdzieś tam lecą nad polem w Zdanach.
No i właśnie taka ciekawa też jest sprawa, że sama Fundacja Nautilus, z tego co ja przynajmniej pamiętam, dosyć wybiórczo potraktowała treści prezentowane przez fakt. Otóż za wiarygodne uznali tylko chyba pierwsze dwa artykuły, to jest z grudnia 2005 i z początku stycznia 2006 roku. Resztę po prostu odrzucili jako totalnie niewiarygodne. No ale już jak wczytujemy się w artykuły, jeżeli ktoś się wczyta w artykuły, chociażby publikowane przez Nautilusa, no to nabrać można dosyć sporych wątpliwości. Gdy na przykład weźmiemy pod uwagę podawane przez Nautilusa i współpracującego niegdyś z tą organizacją pana Rafała Nowickiego twierdzenia, jakoby pod koniec roku 2005 w Stanach pojawili się reporterzy faktu rzucający miskami i wypuszczający w powietrze jakieś balony mające imitować rzekomo UFO, no co widziało to wielu mieszkańców wsi. Czyli co, najpierw mamy mistyfikację, a dopiero potem w tym samym miejscu łaskawie postanowili się pojawić ufonauci w swoim pojeździe?
No może chcieli zagrać redaktorom faktu na nosie, pokazać, a widzicie, wy sobie rzucacie, a my jesteśmy tutaj.
No a żeby było śmieszniej, to prawdziwe UFO również pojawiło się w fakcie później.
No, niesamowity zbieg okoliczności.
Tak, jak zbiegów okoliczności
jest
tak?
więcej. Tych zbiegów można okoliczności tak, jest więcej. O tym zaraz...
Postanowili po prostu... UFOki postanowiły zrobić prezent Fundacji Nautilus i redakcji Faktu i pojawiły się w rzeczywistości. No.
No co dalej? Bo tutaj jest dużo mówienia. No właśnie o czym?
No tak, te artykuły w Fakcie zdobyły dosyć duży rozgłos, tym bardziej Fundacja Nautilus postanowiła się tą sprawą zająć. Efektem tego jest, mówię jest, bo to cały czas sprawa jest odgrzewana z praktycznie coroczną regularnością. Efektem tego jest cała seria artykułów na stronie Fundacji Nautilus poświęconych właśnie obiektowi ze Stanów. Tam oczywiście zaprezentowano w tych tekstach najlepsze zdjęcia UFO na świecie, przy czym wszystkie zostały wykonane, uwaga, z jednego miejsca i z jednego kierunku. Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że jeśli wierzyć świadkom, było ich dwóch, pan Maciej Talacha i jego kolega, oni tam mieli stać około pół godziny, a tych zdjęć jest chyba, z tego co pamiętam, tylko 7 czy 8. W każdym razie niezbyt dużo. Samo to, że zdjęcia są wykonane w jednym kierunku w sposób rzeczywisty, przeczy relacji świadka, który twierdzi, że osoba fotografująca, czyli pasażer pana Talachy, biegała za aparatem przemieszczającym się nad polami. Ale to nie są jedyne elementy budzące wątpliwości.
No Marku, ale to też zaznaczmy z góry, że to nie są argumenty przeczące prawdziwości zdanów.
No tak, ale
o tym później.
Budzą wątpliwości, o jeżeli tym ktoś tak, bardziej tak się wczyta. I właśnie jeden z tych osobnych dwóch świadków, który najwięcej mówi i jedyny, który postanowił ujawnić swoje nazwisko, pan Talacha, podaje kilka różnych wersji zdarzeń. Inną dla Faktu, inną dla Nautilusa. Na dodatek wersja dla Nautilusa zmienia się w pewnym stopniu zmienia się z każdą jedną publikacją, zawiera masę sprzeczności. Jak już wspominałem, pan Talacha jest jedynym świadkiem, który chce cokolwiek powiedzieć, jednak to zmienianie wersji powoduje, że jego wiarygodność spada w tym momencie do zera. Na dodatek, jeśli tak przyjrzeć się wywiadom Fundacji Nautilus z tym człowiekiem, można odnieść wrażenie, iż wersję zdarzeń zmieniał pod naciskiem rozmówców właśnie z Nautilusa.
Jedną z głównych postaci, jeżeli chodzi o sprawę zdanów, jest i chyba, no już teraz był, bo jest coraz mniej pan Rafał Nowicki, tak? Z panem Rafałem ostatnio wysłuchałem audio czatu, no na którym, który szczerze mówiąc mnie troszeczkę zawiódł, no i postawił sprawę zdanów w świetle, no nie najlepszym.
No tak, pan Rafał Nowicki, to on twierdzi, że przez wiele lat badał sprawę UFO ze Stanów, jednak również on plątał się w kwestii wydarzeń. No ostatnio dosyć się uaktywnił, szczególnie na forum grupy badawczej Infra, gdzie próbował, gdzie miał coś tam wyjaśnić. Jednak wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości zbywał stwierdzeniem, że nie będzie tego po raz tam 200 wyjaśniał, że nie będzie na ten temat pisał książki i tak dalej, i tak dalej. W końcu powiedział, no w końcu stwierdził, że żeby dyskutujący zrobili jakieś takie opracowanie w postaci jednego dokumentu, żeby mu to opracowanie podpisali swoimi nazwiskami, żeby mu je udostępnili i wtedy możemy rozmawiać. No ja właściwie cały czas tak wyglądała w taki sposób dyskusja z panem Nowickim na forum.
No bardzo podobnie wyglądała na tym audioczacie. Tam też pan Nowicki powiedział, że ten wiarygodny świadek pan Talacha bardzo często nawet jego okłamywał, bo tak to chyba nazwał, że nie mówił prawdy pan Talacha. Później się okazało, że wracali niby z jakiegoś wesela, a tego wesela ponoć nigdzie tam nie było. Pamiętasz ten fragment rozmowy?
Nie pamiętam tego fragmentu, nie wiem, ja się dopiero jakąś godzinę po rozpoczęciu tego czatu włączyłem, ale z tego co ja słyszałem, to zbyt dużo konkretów pan Nowicki nie powiedział, żeby powiedzieć tak brutalnie, nie powiedział nic.
No właśnie, nie powiedział nic, znaczy powiedział dużo rzeczy, ale te rzeczy same sobie przeczyły, nawet podczas tej jednej czterogodzinnej, bo ona trwała chyba nawet ponad 4 godziny rozmowy.
No, było, no to trwało jakoś 4,5 godziny.
No było tam dużo faktów, które same sobie przeczyły. Chyba no, z tym się musisz zgodzić, że nie wszystko, co pan Nowicki powiedział o tych zdanach, trzymało się kupy, tak mówiąc kolokwialnie.
No tak, szczególnie gdy wspominał o swoich 4 raportach, które miał rzekomo, które popełnił, bo ja te raporty kiedyś widziałem, że one były dostępne na stronie chyba wylatowo.org czy coś takiego. No ale po jakimś czasie wszystkie raporty skasował. Nie są one już dostępne do pobrania, ponieważ, uwaga, one wzajemnie sobie zaprzeczały.
No to chyba mówi samo za siebie.
No tak, o ile ja się orientuję, to alternatywy wzajemnie się zaprzeczające mogą być tylko dwie, więc to jest zupełna nowość, to co pan Nowicki zrobił.
Marku, cała kwestia tych rewelacyjnych zdjęć ze Zdanów rozbijała się o to, że tłumaczono wszystkim ludziom, którzy byli tym zainteresowani, że te zdjęcia są zrobione właśnie nad tym polem, no i właściwie wszyscy ci, którzy się na ich temat wypowiadają, nie mają żadnej wiedzy na ten temat i nie mogą na przykład powiedzieć, w jakiej odległości był ten obiekt, czyli to, jak my to nazywamy, dwie sklejone miski, w jakiej odległości od osoby fotografującej były te dwie sklejone miski. Mówiono, że to był jakiś obiekt 4 czy 5 metrowy, tak? No i latał gdzieś tam na wysokości. Tak. Ilu metrów?
No i latał chyba na wysokości kilkunastu metrów czy kilkudziesięciu, już nie pamiętam tego dokładnie. W każdym razie miało to być dużo.
No właśnie. Ostatnio, bodajże wczoraj, znalazłem w internecie filmik przygotowany przez jednego z internautów, również pasjonata ufologii, który po prostu oburzony tym, jak kwestia Zdanów jest wybijana do mainstreamu i wmawia się, że jest to prawda. No ten pan pojechał sam właśnie zimą, gdzie jeszcze troszeczkę śniegu, czyli sceneria prawie identyczna. Jakieś tam drzewko, samochód nawet otworzył maskę, bo wiadomo, tam była ta słynna otwarta maska poloneza, bo on się bodajże wyłączył. No, ten internauta właśnie przygotował sobie 3 komplety misek sklejonych. Dużą, mniejszą i najmniejszą. No i co zrobił? Postawił kamerę, którą filmował. Co właściwie robił? No, brał te miski, rzucał i robił im zdjęcia. Można te zdjęcia obejrzeć, no i przed samą audycją stwierdziliśmy, że jest to po prostu inny fason miski, ale efekt praktycznie identyczny.
No tak, ja też te zdjęcia przed audycją oglądałem, także no można powiedzieć, że efekt był praktycznie identyczny, nawet chyba została zachowana podobna odległość tych misek od fotografującego.
Trzeba powiedzieć, że kiedy cała sprawa wypłynęła, Fundacja Nautilus przygotowała specjalny wyjazd, również bodajże do Zdanów, nie jestem pewien, czy to były na pewno Zdany, no ale chcieli pokazać wszystkim, którzy podważali prawdziwość tych zdjęć, tego całego zdarzenia, że miskami nie można rzucić tak wysoko, że po prostu to jest niemożliwe. No i rzucali tak strasznie nieudolnie tymi miskami, jakby w ogóle chyba nie chcieli nimi rzucać.
No wiesz, chyba mnie się wydaje, że oni po prostu, jeżeli ta hipoteza z miskami jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje, że tak, no to po prostu oni tak specjalnie, to jest tylko moja opinia, zaznaczam, oni specjalnie w taki sposób ten swój eksperyment przygotowali, żeby potwierdzić to, co wypisują na stronie internetowej.
No właśnie, co jest jeszcze tam wypisywane, Marku?
Spojrzę tylko do mojej ściągi, ponieważ tych wątpliwości, jakie zauważyłem, jest bardzo dużo.
Jest kilka stron tych wątpliwości.
Tak.
Żeby zobrazować to słuchaczom, i to wcale nie jest duża czcionka.
Tak. No, wątpliwości budzi na przykład to, że pasażer pana Talachy sobie spokojnie chodził po drodze szybkiego ruchu i wykonywał zdjęcia. To jest, przypomnijmy, że droga, przy której dokonano tej obserwacji, jest drogą międzynarodową. To jest czarny punkt, przy którym dochodzi dość często do wypadków samochodowych, a pasażer pana Talachy sobie spokojnie chodził, wykonywał zdjęcia i nic mu nie było. Przypomnijmy jeszcze, że ten pasażer, jak twierdzi pan Talacha, był na rauszu, bo mieli oni z wesela wracać. Także tym bardziej ten element jest wątpliwy. No i kolejna wątpliwość to brak innych świadków zdarzenia w sytuacji, gdy manewry ów ponad polami tuż przy drodze międzynarodowej, przypominam, droga szybkiego ruchu, czarny punkt, miały trwać co najmniej 10 minut, a wedle pamięci pana Talachy nawet do 30. Wydaje się mało prawdopodobne, aby w tym czasie nie przejechał choćby jeden samochód. Jeszcze zwrócę uwagę na fakt, że jak twierdzi pan Talacha, czy autorzy artykułów na Nautilusie, za samochodem pana Talachy jechał rosyjski mikrobus na rosyjskich numerach.
No i on też się zatrzymał z tego, co wiadomo z tych informacji chyba.
Tak, nawet kierowca tego mikrobusu się zatrzymał, wyszedł na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy tam z autem coś jest nie tak, ponieważ to auto również miało mieć jakieś problemy techniczne z powodu pojawienia się tego UFO.
Przypomnieć albo powiedzieć właśnie naszym słuchaczom, że miski fruwające nad polem w Zdanach w pewien sposób wyłączyły silniki samochodów. Też właśnie, nie wiem, czy pan Talacha, czy jego pasażer wchodzili pod samochód, żeby sprawdzić elektronikę.
No tak, tutaj jeszcze z samochodem jest tego typu kwestia, że pan Talacha twierdził, że samochód zatrzymał się tak, jakby mu się zablokował hamulec. No, to ja się zastanawiam w takim wypadku, w jaki sposób on się zdołał zjechać na pobocze z zablokowanym hamulcem.
No, może był naprawdę bardzo dobrym kierowcą.
No, możliwe. No, jeszcze z świadków, którzy się wypowiadają, jest tylko dwóch. Mimo iż za samochodem pana Talachy jechał przecież, jak wspominałem, osobowy mikrobus na rosyjskich numerach. No i w momencie, gdy w obu pojazdach zgasły silniki, na zewnątrz wyszedł nie tylko Talachy, ale również kierowca tego mikrobusa. Jednak na zdjęciach wykonanych przez pasażera pana Talachy widać tylko poloneza pana Talachy. No i nie udało się jakoś do dzisiaj ustalić, kto jechał tym mikrobusem. Nie dotarto w ogóle do drugiego świadka. Przecież on też musiał coś widzieć.
No na pewno. Musiał. Ale czy w ogóle był?
No, to już jest inna kwestia.
Kolejna sprawa. Słońce było dosyć ostre, bo to jest zima. Wiadomo, często zimą, szczególnie na mróz, słońce jest dosyć ostre. Zdjęcia były troszeczkę robione pod słońce i tutaj pojawia się kolejna wątpliwość.
Tak, szczególnie to widać na chyba jednym czy dwóch zdjęciach, które definitywnie były robione pod słońce. No, prawdopodobnie świadkowie, obserwując ten obiekt, nie zasłaniali w ogóle twarzy. Jeśli wierzyć zdjęciom, patrzyli oni prawie prosto w słońce. Co więcej, nie zasłonił twarzy nawet pan Talacha, który miał oczy przecież schorowane od spalania, a jakoś twarzy nie zakrywał, obserwując ten obiekt. No i pomimo, iż na dworze panował siarczysty mróz i wiał silny wiatr, pan Talacha nie zapiął kurtki. No, po prostu w takiej rozpiętej kurtce chodził, nic mu nie było, pół godziny.
No wiesz, no tutaj akurat trzeba wspomnieć, że gdybyś powiedzmy przejeżdżał sobie gdzieś samochodem i zobaczył nagle statek kosmiczny, latający nad polem, albo co gorsza, dwie sklejone miski latające nad polem, to założy się, że również byś wyskoczył z samochodu, nie zapinając kurtki.
No tak, ale z tego co publikuje Fundacja Nautilus, wynika, że pan Talacha raczej do tego bardziej spokojnie podszedł. No. Mniej entuzjastycznie nie wyskoczył, jakiego kolega z samochodu z aparatem nie robił zdjęć, tylko po prostu zabrał się do naprawiania swojego poloneza.
No ciekawe. No, bardzo, bardzo się zastanawiam, czy gdyby ktokolwiek z nas zobaczył takie właśnie zjawisko na niebie, czy podszedłby do tego jak do, nie wiem, do przejeżdżającego tramwaju. No ciekawe.
No wiesz, różni są ludzie, różnie reagują. Właśnie z naprawą swoją poloneza pana Talachy tu pojawia się kolejna wątpliwość, ponieważ Fundacja Nautilus twierdzi, że aby naprawić tego poloneza, pan Talacha wszedł pod samochód, jednak z opublikowanych wywiadów z nim nie wynika, aby to zrobił. Co więcej, to po prostu zawieszenie tego poloneza było zbyt nisko, żeby się w ogóle pan Talacha tam zmieścił. Poza tym Nautilus twierdzi, że Talacha wszedł pod auto, aby sprawdzić elektrykę, podczas gdy w polonezie, jeśli wierzyć temu, co czytałem, bo sam samochodem nie jeżdżę, w polonezie można to zrobić równie dobrze, zaglądając po prostu pod maskę.
No, może pan Talacha szukał jakiegoś lepszego i szybszego sposobu, żeby naprawić tego poloneza. Może tam gdzieś...
No, ale po co się wciskać pod auto, żeby...
No, to zostanie tajemnicą fundacji na N. No i tak. Zaraz wrócimy do kolejnych wątpliwości, bo jest ich więcej. No, ale teraz akurat patrzę na jedno ze zdjęć. No, na tym zdjęciu widzimy otwartą maskę tego poloneza, również otwarte drzwi. No, nie wiem, dlaczego drzwi są otwarte. Chyba po to, żeby wywietrzyć samochód przy jakimś tam mrozie. No i obiekt. Obiekt, który znajduje się pomiędzy linią drzew na horyzoncie a linią wysokiego napięcia. Zakładając, że linia wysokiego napięcia była tak około no 100, nie no, pewnie nawet mniej metrów od drogi, drzewa powiedzmy no dosyć daleko, no i ten obiekt, który no on się gdzieś tam dalej znajdował, chyba według tych tego co nam mówiono, nie jestem dokładnie pewien. No ale dokładnie widać, że ostrość tego obiektu jest zdecydowanie większa niż chociażby ostrość tych linii wysokiego napięcia, nie wspominając już o drzewach. No i teraz kolejne pytanie się rodzi. Jakim cudem obiekt, który gdzieś tam sobie daleko wysoko latał, nagle jest ostrzejszy niż linie wysokiego napięcia?
No to jest też, to jest również fundacja, jedna z, to jest również jedna z tajemnic fundacji Nautilus. Z artykułów, które oni publikowali i publikują nadal, dowiadujemy się, że obiekt miał jakieś 2-3 metry średnicy, więc powinien rzucać przynajmniej na polu jakiś cień. Tymczasem na fotografiach żadnego cienia nie widać. Co więcej, obiekt od takiej średnicy, oddalony od drogi około 50 do 100 metrów, powinien odbijać odcinek drogi o długości co najmniej kilkuset metrów. Jednak na zdjęciach widzimy odbicie co najwyżej kilkudziesięciu metrów.
No i raczej to jest odbicie pola, a nie jezdni, bo widać no tak. Raczej biało-zielone odbicie, jeżeli się tak lepiej przyjrzeć, czyli wychodzi na to, że to sobie tak leciało dosyć nisko.
No i jeśli faktycznie ten obiekt, gdyby ten obiekt znajdował się w takiej odległości, tam powiedzmy 50-100 metrów, powinno być widać również przynajmniej słup z tymi drutami. Jeśli nie same druty, jednak przy powiększeniu tego obiektu niczego takiego nie widzimy. Nie, samo to, że obiekt jest dużo ostrzejszy od linii wysokiego napięcia, sugeruje, że musiał się on znajdować przed liniami, a nie za.
Ja się jeszcze raz odwołam do tego filmu, o którym już wspomniałem, przygotowanego przez internautę. W tym filmie powiedział on, że dotarł w jakiś sposób do oryginału zdjęć ze Zdanów, no czyli tego niezmniejszonego przez Fundację Nautilus, bo tam zostały dorzucony pasek z informacjami, skąd pochodzi zdjęcie, rozmiar zdjęcia został zmniejszony. No i według informacji, według tych danych, które zapisują się w zdjęciu podczas jego wykonania, no i według tego, co słyszeliśmy z Fundacji Nautilus, od Fundacji Nautilus, zdjęcie zostało wykonane jakimś tam słabszej jakości Olympusem bodajże, z tego co pamiętam. No tak. A ten internauta właśnie, który wykonywał zdjęcia, wykonywał je w tym roku i robił je 10-megapikselową, nie wiem czy to była cyfrówka, nie, no to nie mogła być cyfrówka, no ale 10-megapikselowym aparatem, dosyć konkretnym. No i co ciekawe, ten Olympus słabej jakości, który robił te zdjęcia w roku, który to był rok, Marku?
2006,
czyli 6 lat wstecz, o dziwo zrobił zdjęcia o wyższej rozdzielczości mówię o oryginalnych zdjęciach, zrobił o dziwo zdjęcia o wyższej rozdzielczości niż wykonał ten internauta właśnie parę dni temu, no może ze 2-3 tygodnie temu. No jest to bardzo ciekawe. On wysunął taką hipotezę, że zdjęcia ze Zdanów niekoniecznie były robione słabym sprzętem, ba mogły być robione bardzo dobrym sprzętem i niekoniecznie aparatem, a może kamerą wideo, po której zaczęto robić...
Kamerą nie wydaje mi się, bo wtedy nawet nie było jeszcze dostępnych kamery, przynajmniej u nas nie były tak bardzo dostępne kamery wideo kręcące w Full HD.
No rozumiem,
także bardziej Marku. Mi się wydaje, że to był jakiś aparat potrafiący robić szybko zdjęcia.
Rozumiem, ale musisz przyznać, że Fundacja Nautilus dysponuje dosyć dobrym sprzętem i wydaje mi się, że tym sprzętem dysponują już od dawna. I właśnie oni lansują ten przypadek. No ale mniejsza z tym, wychodzi na to, że zdjęcia robione dużo słabszym aparatem sprzed 6 lat co najmniej miały większą rozdzielczość niż robione w tym roku dosyć porządnym aparatem. No to jest bardzo ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne. Chodzą słuchy, że właśnie dane tych zdjęć zostały podmienione.
Wiesz, w EXIF-y to bardzo, bardzo łatwo podmienić. Tutaj na przykład jedno ze zdjęć ma EXIF-y takie. 7 stycznia 2006, UFO obcy alien, które zabrało prąd, fotografia Andrzej Woźniak. Gwoli przypomnienia, bo może nie wszyscy wiedzą, pan Andrzej Woźniak to jest dziennikarz, który miał sprawę Zdanów nagłośnić. W EXIF-ie w danych zdjęcia, które rzekomo powiększono w aparacie fotograficznym, a nie wiadomo skąd, jest tam wpis oraz wiadomość o ingerencji. Uwaga, Adobe Photoshop CS2 Windows, data ingerencji 8 stycznia 2006 roku, godzina 14:22. No, już obrabiano materiał w 2 godziny po zajściu. Na to wychodzi.
No, byli dobrze przygotowani, widać.
No a co do jeszcze tego zdjęcia, co do tego, czy mogło ono kamerą zostać zrobione, to mi się wydaje, że po prostu wystarczyło podrzucić ten obiekt odpowiednio wysoko i wykonać serię zdjęć, wybrać to najlepsze.
No również niewykluczone. No bardzo, bardzo...
Już wtedy już aparaty potrafiły przecież serię zdjęć robić, no, więc...
Oczywiście. Kolejna sprawa, jak mówisz, to oni tam byli od 10 minut do pół godziny, a tych zdjęć jest bodajże 7 czy 8. Ale kiedy ma się cyfrówkę, to raczej nie myśli się o tym, żeby nie zmarnować kliszy, a zdjęcia się robi na potęgę, na pewno przy takiej okazji.
No tak, jeszcze wspomnę o tym, że już naówczas pojemność nośników pamięci w aparatach pozwalała zrobić dużo, dużo większą ilość zdjęć, więc dziwi mnie, dlaczego tych fotografii ze Zdanów jest tak mało.
Może zmarzli za szybko i zmarzły im ręce.
No, za szybko, pół godziny stać na mrozie.
No, według tych informacji, które dostaliśmy, co jeszcze można powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które właściwie się nie zgadzają? No, koło tej drogi stało sobie drzewko.
Tak.
No, z tym drzewkiem też są ciekawe historie, może coś więcej o tym.
Właśnie z tym drzewkiem jest kilka zdjęć. Wśród fotografii opublikowanych przez Nautilusa mamy na przykład dwa zdjęcia. Na obu widać obiekt i rosnące nieopodal drzewo. No i jedno ze zdjęć pokazuje rzekomo obiekt znajdujący się za drzewem, który jednak, uwaga, zasłania niektóre jego gałązki.
Jakim cudem,
tak,
Marku?
Jedne gałązki są przed obiektem, inne są za. Żeby było jeszcze śmieszniej, to niektóre gałązki zasłonięte częściowo przez obiekt są wyraźnie przez niego wygięte, co sugeruje, że przedmiot po prostu został tam umieszczony.
No, jakie było wytłumaczenie?
Wytłumaczenia do tej pory nie znalazłem, chociaż...
Może nie wytłumaczenie, ale jakie są, w jaki sposób ci, którzy tak... chętnie dzielą się historią Zdanów, odpierają zarzuty, że miska leżała sobie na drzewku.
Wiesz co, mnie się wydaje, że oni nie odpierają tych zarzutów, tylko po prostu cały czas utrzymują, że zdany to jest fakt, zdany to jest fakt, zdany to jest fakt i innej opcji nie ma. Zdany to jest fakt. A jeśli jest inaczej, to patrz punkt pierwszy.
No właśnie, zdany to jest fakt. Bardzo często słyszy się, was tam nie było.
Tak, was tam nie było, szczególnie pan Rafał Nowicki ostatnio na tym wspomnianym czacie głosowym szczególnie często rzucał tekstami pod tytułem was tam nie było, nie robiliście tych zdjęć takim i takim aparatem, więc co będziecie się wypowiadać? Wy nic nie wiecie, wy nie wiecie nic.
No tak zabrzmiało to tak co najmniej jakby pan Nowicki był trzecim pasażerem Poloneza.
No tak mniej więcej też odniosłem podobne wrażenie.
Co jeszcze można powiedzieć o tych zdanach, bo no jesteśmy tu po to chyba, żeby obalić ten mit.
No tak, jeszcze z innymi zdjęciami również są ciekawe sprawy. Na przykład na innym zdjęciu w powiększeniu tego obiektu widać coś, co przypomina odbicie samochodu z otwartą maską, jednak gdy spojrzymy na całe to zdjęcie, okazuje się, że odbicie na obiekcie jest lustrzane. Samochód stoi normalnie po prawej stronie, a na obiekcie stoi po lewej. Także troszeczkę to wygląda dziwnie. Troszeczkę. Nowa fizyka. No tu jeszcze należy wspomnieć o tym, że ufolodzy z łotewskiej grupy badawczej Necton, tak intensywnie opluwanej przez Fundację Nautilus, szczególnie w mailach, bo dostałem kiedyś po debacie ufologicznej w Katowicach i po publikacji jednego z artykułów o dezinformacji, dostałem dosyć sporą korespondencję od pewnej osoby z Nautilusa i on tam szczególnie mocno dostało się w tej korespondencji panu Władowi Guszczy, to jest bodajże szef Nectonu. Właśnie ufolodzy z tej grupy łotewskiej Necton przeprowadzili własny eksperyment z rzucaniem sklejonymi miskami i efekt był podobny do tego, jaki uzyskano na zdjęciach ze Stanów. Co więcej, Nautilus i Rafał Nowicki sugerują uparcie, że zdjęcia są autentyczne, mimo iż przy takich ustawieniach aparatu, jakie widnieją w eksifach, fotografie powinny przecież być ciemniejsze. Co sugeruje, że przed publikacją mogły one zostać po prostu rozjaśnione, żeby pewne elementy były lepiej widoczne. Na ten fakt też zwracał uwagę jeden z czatujących. Właśnie chyba to jest ten pan, który też wykonał wspominany przez ciebie filmik z rzucaniem miskami. No na te jego wątpliwości, które zgłaszał podczas tego czatu, pan Nowicki odpowiadał właściwie cały czas w taki sposób, w jaki przed chwilą to przytoczyłem. Czyli pan nic nie wie, pan powinien zrobić te zdjęcia identycznym aparatem, z identycznymi ustawieniami, pan nie był w zdanach, co się pan będzie wypowiadał, skoro pan nic nie wie.
No, argumenty koronne.
No tak. Bardzo mocne, naprawdę.
Chyba...
Aż mnie z fotela zwaliły.
Chyba już przytoczyłeś większość, jeżeli nie wszystkie te wątpliwości, o których no, rozmawiano już nieraz.
Jest no, coś jeszcze? No. Należałoby wspomnieć o tym, że zdjęcia sprawią wrażenie, czy zostały w taki sposób wykonane, że wyglądają jakby zostały sporządzone w jednym tylko celu, pod druk w gazecie. Przecież widać tam wszystko. UFO, zepsuty samochód, zdziwionego świadka, fotografujący stał na środku drogi na tak zwanym czarnym punkcie, czyli poświęcał życie, jak można powiedzieć, żeby zrobić zdjęcia. Zdjęcie życia, no. Gdzie często to chodzi do wypadków. No i jakby tego było mało, to sprawę zdanów prawdopodobnie utopił również sam pan Rafał Nowicki.
A to jak dlaczego? Mówiłem.
Tak?
A dlaczego?
No właśnie, on pojawił się ostatnio niedawno na forum grupy badawczej Infra, właśnie w temacie poświęconym zdanom. Jednak zamiast odpowiadać na pytania użytkowników, unikał odpowiedzi, twierdząc, że nie będzie pisał na forum książki, że tłumaczył wszystko już wiele razy.
A propos książki...
Pytania zbywał najczęściej prośbą o zebranie wszystkiego do kupy, tak?
A propos książki, to chyba również szykuje się książka o zdanach.
No tak, szykuje się, z tego co Fundacja Nautilus ostatnio pisała na swojej stronie, szykuje się książka poświęcona zdanom i uwaga, ona będzie i po polsku, i po angielsku.
Oprócz książki
szykuje się coś jeszcze. Oprócz książki właśnie szykuje się, z tego co pisali na Twitterze, materiał filmowy przygotowywany we współpracy z National Geographic.
No, niesamowite rewelacje, jeżeli chodzi o kwestie zdanów. Jeżeli przypadek, który został udokumentowany kilkoma zdjęciami, został podważony przez większość środowiska w Polsce, a właściwie lansowany tylko przez jedną fundację, no to jest to fenomenalny przypadek.
No, tylko słuchaj, co by Fundacja Nautilus zrobiła, gdyby na przykład ekipa z National Geographic stwierdziła, że to wszystko to jest jednak jeden wielki fake?
Nie mam pojęcia. Pewnie napisaliby o tym na swojej stronie i powiedzieli, że Fundacja Nautilus została po raz kolejny szkalowana i teraz już na poziomie international.
No, jeszcze wspomnę o tym, że w jednym z tekstów Fundacja Nautilus, chyba tego tekstu już nie ma, nie wiem, czy on jest gdzieś dostępny, czy nie, Fundacja Nautilus pisała, że zwróci się z prośbą o ekspertyzę do Państwowej Akademii Nauk, czy do jakiejś podobnie poważnej instytucji. No i na tym właściwie się skończyło, żadnej ekspertyzy już nie na stronie Nautilusa nie opublikowano. Marku, przynajmniej nie od pana.
Marku, nagrywamy już godzinę 10 minut, ale jeszcze nie koniec. Mamy specjalny urodzinowy odcinek Pararadia. No, tych wątpliwości znalazłoby się jeszcze więcej, ale może po prostu poproszę ciebie jako mojego gościa o krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o twoją wizję zdanów.
No, niestety wydaje mi się, że to jest już sprawa całkowicie utopiona. Te wszystkie wątpliwości, jakie zauważyłem, przeglądając się tej sprawie, oraz zachowanie pana Nowickiego jako mieniącego się jako badacza ufologii, wszystko to po prostu legło w gruzach. To odnoszę takie wrażenie, że pan Nowicki po prostu swoim nazwiskiem firmuje jeden wielki bullshit i co najgorsze ma tego świadomość. Nie wie jednak, jak z tego impasu wybrnąć, skoro przez tyle lat forsował tezę, że obserwacja UFO w Zdanach jest prawdziwa. Niestety obawiam się, że w ten sposób tylko pogrążą nie tylko sprawę Zdanów, ale również własną reputację, o ile on faktycznie ma coś wspólnego z ufologią poza tą sprawą. No i co więcej, odnoszę takie wrażenie, że pan Nowicki jest po prostu, to jest moja opinia, zaznaczam, jest osobą podstawioną przez Nautilusa. On miał zgrywać eksperta, elokwentnego specjalistę, na pozór niezależnego intelektualistę, który miał potwierdzić prawdziwość sprawy Zdanów, no i tymczasem w ostatnim czasie wyszło na jaw, kim on jest naprawdę. Tak na forach Nautilusa, jak i na infry, jak i na czacie głosowym zorganizowanym przez grupę Infra, stosując typowo nautilusowską retorykę, nie był w stanie lub nawet nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań zadawanych przez uczestników dyskusji. Fakty podawane przez ciebie w taki sposób zapętlał, aby nikt za nic w świecie nie mógł dojść do prawdy. Żeby tego było mało, to jeszcze powoływał się na dowody, do których dostęp ma tylko on, tylko i wyłącznie on lub zamknięte grono członków Fundacji Nautilus. Sam zresztą twierdził, że nikt więcej do tych dowodów nie uzyska dostępu, bo one po prostu nie zostaną upublicznione. No, w ostatnim czasie pan Nowicki całkowicie przestał się udzielać na forach dyskusyjnych. Odnoszę takie wrażenie, że po prostu dostał z Nautilusa prikaz, żeby siedzieć cicho. No bo w końcu co by o nim nie mówić, swoimi ostatnimi działaniami zdołał mocno podważyć wiarygodność sprawy UFO ze Stanów.
UFO czy
także
też
wydaje mi się,
misek.
No, teraz to już niektórzy nazywają żartobliwie aferą pedigree, bo przecież jakimś psom te miski trzeba było podpieprzyć.
No tak. Marku, wiem, że tobie już się kiedyś dostało od Fundacji Nautilus. Za co ci się dostało?
No właśnie, dostało mi się m.in. od Fundacji Nautilus za publikację artykułu pod tytułem Dezinformacja w ufologii polskiej. No tam te fragmenty, które im najbardziej przeszkadzały, to dla świętego spokoju usunąłem czy zmodyfikowałem. No ale dostałem dosyć... powiem tak. Ja się kiedyś zarejestrowałem na forum Nautilusa, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, co tam o tych zdanach piszą. No, przeglądając oczywiście forum, natknąłem się na temat o zdanach. Nie omieszkałem więc do niego zajrzeć. Przyjrzawszy, postanowiłem coś tam napisać. No, pojawiła się od mojej strony sugestia, że testy z miskami powinna przeprowadzić jakaś instytucja niezależna od Nautilusa, na co otrzymałem niezbyt grzecznie sformułowane pytanie, a jaką to ty organizację uznajesz za niezależną? Tu padło kilka nazw, chyba między innymi Polska Akademia Nauk też się pojawiła. W dalszym toku dyskusji wytknąłem Nautilusowi pewne nieścisłości przy badaniu sprawy zdanów, między innymi to, o czym mówiłem podczas tej audycji. No, moderator z miejsca rzucił tekstem, że jest krytyka bezpodstawna. Proszę wrócić do tematu, podczas kiedy ja cały czas przecież pisałem na temat. W końcu kilka postów później ten sam moderator napisał prośbę, aby, uwaga, wszelkie wątpliwości w sprawie zdanów wyjaśniać drogą e-mailową. No bo na forum lepiej nie, bo coś tam. No wybaczcie, Nautilianie, tu już się zwrócę do Nautilian, bo pewnie będą też słuchać tej audycji, ale po to chyba założyliście sobie to forum, żeby to na nim wyjaśniać wątpliwości, a nie prosić o wyjaśnienia na maila. To jest moim zdaniem bezsens, jeden wielki.
Marku, na pewno jeszcze musimy wspomnieć o kilku rzeczach, no bo Fundacja Nautilus, no zacznijmy od tego, że pan Robert Bernatowicz, jakby nie patrzeć, to w pewien sposób wskazał nam drogę, bo musimy to przyznać z ręką na sercu i z zupełnie czystym sumieniem, że pan Robert był jednym z prekursorów, jeżeli chodzi o mówienie o kwestiach paranormalnych, niewyjaśnionych, właśnie także w radiu, nadawał w Radiu Z, później w Tok FM. Także jeżeli chodzi o samą kwestię nagłaśniania kwestii paranormalnych, no to czapki z głów i wydaje mi się, że mimo wszystko tego, co mówimy i jeszcze powiemy, no to należy się jakoś podziękować panu Robertowi za to, co robił kiedyś.
No tak, co by nie mówić o Nautilusie i o nim, to jednak pan Bernatowicz zrobił swego czasu kawał dobrej roboty. No, ale przynajmniej w ostatnim czasie jego wiarygodność, przynajmniej w moich oczach, bardzo upadła.
No właśnie, mamy dosyć taką świeżą i dosyć smutną dla wszystkich fanów muzyki informację, bo zmarła wokalistka Whitney Houston. No i Fundacja Nautilus zamieściła w dzień po śmierci Whitney Houston taką informację na swoim facebookowym profilu. Ta informacja, z tego co wiem, chyba bardzo szybko zniknęła, ale dysponujemy tak zwanym print screenem. No i pozwólcie, moi słuchacze, pozwól Marku, że zacytuję. Niezwykły zbieg okoliczności związany ze śmiercią Whitney Houston. W czasie prawdopodobnie ostatnich chwil wielkiej piosenkarki, zmarła wieczorem w sobotę, była wykonywana jej piosenka I Will Always Love You przez Ewę Farnę. Poinformował o tym zdarzeniu nasz czytelnik. Witam, oto niesamowita historia. No i tutaj link, bo Ewa 11.09.09, pisownia oryginalna, 2012 około 20.00 śpiewała I Will Always Love You głosem, który brzmiał wiernie jak oryginał umierającej właśnie artystki. Pozdrawiam, tutaj imię i nazwisko czytelnika i wielbiciela Fundacji Nautilus nie będę cytował. No taka historia ukazała się dosłownie wczoraj. Marku, jak to można skomentować?
Mnie się po prostu wydaje, ja czytając niektóre treści na Nautilusie, oczywiście oni być może starają się tam robić dobrą robotę, natomiast czasami odnoszę takie wrażenie, że oni w ogóle nie sprawdzają jak gdyby w prawdziwości tego, co im podsyłają czytelnicy, bo nie oszukujemy się, Fundacja Nautilus jest również obiektem żartów ze strony wielu czytelników. że wymienię choćby mojego znajomego, który kiedyś zrobił zdjęcie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś krajobrazu i domalował w pęcie kropkę. Podesłał im na maila. Oni to oczywiście opublikowali. To było podpisane, że to jest zdjęcie UFO. No, na wyjaśnienia, w odpowiedzi na wyjaśnienie od tego znajomego ów znajomy dostał dosyć niezbyt grzeczną niezbyt grzeczną odpowiedź, również drogą e-mailową. No i zdjęcie przez bardzo długi czas z tego, co on mówił, w sobie tam na ich stronie wisiało. Nie wiem, czy ona teraz wisi, ale było bardzo, bardzo długi czas dostępne właśnie z takim podpisem, że to jest UFO.
Fundacja Nautilus również kiedyś wylansowała i nagłośniła kwestię opuszczonego szpitala w Oleśnie, o którym również w trakcie tej rocznej już działalności Pararadio miało okazję mówić, a raczej mieli okazję mówić moi goście, czyli Wojtek i Damian, których z tego miejsca pozdrawiam. Za chwilkę również przeczytamy pewien list od Damiana, który dostaliśmy przed programem. No i cóż, no okazało się, że no był to wymysł. Fundacja Nautilus oczywiście miała jakieś tam dowody, jakąś tam historię z przemieszczającą się księgą. No i okazało się, że najprawdopodobniej było to dwóch pijaczków, którzy tę księgę gdzieś tam poprzestawiali, bo po prostu chcieli mieć spokój, żeby nikt mi się tam nie kręcił. No to jest jeden z takich przykładów właśnie działalności Fundacji Nautilus. Co jeszcze? Bo jest jeszcze jedna ciekawa, ale bardziej kryptozoologiczna kwestia, jeżeli chodzi o sezon ogórkowy w Polsce.
No tak, to już taka typowo ogórkowa sprawa, że tak to ujmę. Zwrócił mi na to uwagę jeden z czytelników w komentarzach pod artykułem właśnie o dezinformacji w ufologii polskiej, co spowodowało, że też się troszeczkę tej sprawie przyjrzałem. No i jak jeśli z tego, co ten czytelnik pisał i co ja później sprawdziłem, jak okazało się prawdą, redakcja Nautilusa na swojej stronie pokazała zdjęcia śladów łosia, zarzekając się, że to są ślady czupakabry. Oczywiście nie było niczym nowym jeżdżenie po wszystkich, którzy w ich teorię nie wierzyli. No, przypomnę tylko, że sprawa z tą polską czupakabrą, jaką nagłośnił swego czasu Fundacja Nautilus, zaczęła się 29 czerwca 2009 roku w Kornelinie. To tam w gospodarstwie państwa Antoniaków dość śmiało do rzezi kóz i nieznany drapieżnik po prostu zagryzł 8 znajdujących się w zagrodzie zwierząt. Weterynarz badający zabite kozy stwierdził, że rzezi dokonały bezpańskie psy, nie zgadzają się z tym jednak właściciele stada. Owa czupakabra miała się poruszać na dwóch nogach, mieć około 1,5 metra wzrostu, ciało miała mieć pokryte krótką sierścią koloru ciemnobrązowego, miała wykonywać skoki i wydawać z siebie dźwięki przypominające jakąś formę komunikacji istoty inteligentnej. No i pojawiły się, w trakcie gdy ja czytałem te newsy na temat tej czupakabry, pojawiły się pewne wątpliwości. Otóż Antoniakowie inną wersję przedstawiali Faktowi, inną Super Expressowi, a jeszcze jakąś zmodyfikowaną bardziej wersję przedstawiał sam Nautilus. W Super Expressie było napisane co innego. Państwo Antoniakowie oczywiście zdali inną relację. Podobno najpierw pieski do nich nie przybiegły, a mąż tej pani pobiegł zobaczyć, co z kozami jest nie tak, i od razu zobaczyli, że są martwe. A i ta pani powiedziała, że widziała dziwnego zwierzaka, który mógł być czupakabrą. No dziwne, że w innych tekstach nie ma o tym ani słowa. W dzisiejszych czasach nikomu nie można wierzyć. Media się prześcigają w opowiadaniu bajek. Ślady, których zdjęcia udostępniono w internecie, pasują idealnie do sarny. Podobnie zresztą omawiane wcześniej podskoki. No, poza tym każdy, kto ma jako takie pojęcie o zwierzętach, ten nie może nie dostrzec po prostu, że te tajemnicze ślady, wokół których zrobiło się tyle zamieszania, to są ślady kopyt. No, nie dajmy się zwariować. W internecie są przecież dostępne zdjęcia tych śladów. Są również pokazane szablony, jak wyglądają ślady różnych zwierząt. No i zdjęcia przedstawione przez Fundację Nautilus pasują idealnie do zwierzęcia kopytnego. Prawdopodobnie, jak już mówiłem przed chwilą, to była sarna. No, za sarną przemawia też opisywany sposób poruszania się tej istoty, czyli podskoki. Co więcej, Fundacja Nautilus twierdzi, że w śladach tych widać jakiś pazur. Ja przynajmniej nic takiego tam nie widzę. A odgłosy słyszane przez świadków mogły być równie dobrze zwykłym przesłyszeniem czy efektem strachu. Jak wiadomo, mózg w pewnych warunkach potrafi niejako sam sobie generować różne dźwięki i wówczas może nam się wydawać, że słyszymy jakieś głosy, może nawet inteligentnie brzmiące. Generalnie Chupacabra z Sochaczewa to jest sprawa bardzo wątpliwa. Nie ma tam żadnych zdjęć tego zwierzęcia, żadnych śladów. Oczywiście poza tropami jest parę rekonstrukcji wyglądu, ale one też jakoś wiarygodnie nie wyglądają. No, poza tym sprawa przycichła w dosyć krótkim czasie. Po wakacjach już praktycznie nic nie było, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby jakieś publikacje na temat tej Chupacabry były. Tak więc po prostu przychylam się do opinii tego weterynarza, że kozy zagryzły bezpańskie psy, a nie z jakiejś niewinnej sarny Chupacabrę zrobiono.
Marku, no musimy chyba z tego miejsca też powiedzieć, że to, co teraz mówisz, to nie jest szkalowanie, bo tak już to może zostać przez niektórych nazwane, no ale jeżeli no, w tym środowisku, w którym również Fundacja Nautilus działa, trzeba szczególną uwagę brać i przykładać do tego, co się mówi. Jeżeli coś się powie, to doskonale wiesz, że trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Jeżeli jest takie fajne przysłowie, prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
No tak, jeżeli już się o czymś mówi, to powinno się moim zdaniem obrać jakąś jedną wersję wydarzenia, nie dopisywać tam po jakimś czasie jakichś dodatkowych szczegółów, bo wtedy osoba o tym opowiadająca traci zupełnie na wiarygodności.
Marku, pozwól, że przeczytam list, który dostałem właśnie od Damiana, który również był naszym gościem. Damian napisał tak: tylko niepoprawny optymista stwierdziłby, że świat miłośników zjawisk nadprzyrodzonych jest zdominowany przez ludzi twardo stąpających po ziemi. Nie twierdzę, iż takich osób nie ma w ogóle w tym jakże ciekawym gronie. Nie da się jednak ukryć, ilość nadinterpretacji wszelkiego typu tajemniczych zjawisk jest porażająca. Sam jako niegdysiejszy badacz tychże zjawisk byłem zmuszony nierzadko prowadzić długie rozmowy ze świadkami, w trakcie których to moim głównym zadaniem było niejako wylanie kubła zimnej wody na ich nader entuzjastycznie nastawione głowy. I tu rodzi się moje pytanie. Co według pana Marka może być głównym powodem tak niepoprawnie optymistycznego interpretowania zjawisk paranormalnych? Czy jest to kwestia zwykłej niewiedzy, czy też chęci odkrywania i obcowania z czymś tajemniczym? A może powinniśmy szukać gdzieś głębiej, w obszarach ludzkiej podświadomości, na ile prawdopodobne może to, iż jest to efekt wewnętrznej potrzeby istnienia, czegoś więcej niż tylko świata materialnego, czegoś transcendentalnego. A może ten główny powód jest całkiem inny? Problem ten od dawna mnie frapuje, pytam zaś dlatego, iż wiele takich nadinterpretacji wprowadza innych zainteresowanych w błąd, czasem nawet przeradzając się w plotkę wielkiego formatu. Jestem bardzo ciekaw, jak zapatrują się na to inni, wciąż aktywni i bardziej doświadczeni badacze. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam słuchaczy Pararadia.
To znaczy, mnie się wydaje, że czynników odpowiedzialnych za to jest bardzo wiele. To jest często na przykład zdarza się, że po przytoczeniu jakiejś relacji czy po nagłośnieniu sprawy, świadek, który wcześniej nie interesował się zjawiskami paranormalnymi, zaczyna czytać jakieś książki o tej tematyce. Najczęściej czytają na przykład sprawę Andersonów, która jest taką dosyć doniosłą pozycją na rynku wydawniczym w tematyce paranormalnej. No i dopisują różne interesujące szczegóły, które prawdopodobnie nie miały miejsca. A tutaj na przykład przy tej sprawie Chupacabry z Sochaczewa też bardzo ważną rolę, wydaje mi się, odegrała wyobraźnia, bo przecież Fundacja Nautilus pokazywała, z tego co pamiętam, rekonstrukcję wyglądu na tego zwierzęcia, rekonstrukcję wyglądu czupakabry. No i mogło to wpłynąć również na to, co mówiła pani Antoniak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także dużo tutaj do odegrania, dużą rolę tutaj odgrywa wyobraźnia, strach, który również powoduje pojawianie się pewnych dodatkowych elementów, które prawdopodobnie w rzeczywistości nie wystąpiły.
No strach ma wielkie oczy, które widzą na pewno więcej.
Tak, i jeszcze również tutaj niektóre relacje są obliczone głównie na wywołanie sensacji. Mieć jakieś 5 minut w mediach, także wydaje mi się, że to są takie główne czynniki obniżające często wiarygodność świadków.
Marku, my mieliśmy dzisiaj nie 5 minut, mieliśmy minut bardzo dużo. To już jest 1,5 godziny, ale program wyjątkowy, program urodzinowy, bo już od roku Pararadio jest w eterze, jak już wcześniej wspomniałem. Niegdyś cieszyłem się, kiedy słuchalność dobiła mi do 20 osób. No, słuchało mnie czasem po 13 osób, kiedy uważałem, że program jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. No, ruszyłem w tej rozgłośni w grudziąckim radio internetowym, czyli w rozgłośni głównie młodzieżowej i o zasięgu lokalnym. No te 20 osób to i tak jest, był zawsze dobry wynik w tej rozgłośni.
No ale no jak na rozgłośnię o charakterze lokalnym, to powiedziałbym że bardzo dobry.
No tak, ale nagle pojawił się Ivelios i jego Radio Paranormalium, które również zaczęło transmitować nasze programy. No i tak jakoś dobijamy powolutku do setki. No nie wiemy, jaka słuchalność będzie właśnie tego urodzinowego programu. Miejmy nadzieję, że większa. No ja z tego miejsca, no gdybym nagrywał tak, jak sobie zaplanowałem to na początku, Pararadia, czyli co tydzień, no to tych programów byłoby mnóstwo. No ale wiadomo, nie zawsze można było załatwić jakiegoś fajnego gościa, który opowiedziałby o jakiejś ciekawej sprawie, prawda? No a godzina mówienia zazwyczaj, no to dużo czasu. No sam o tym coś, Marku, wiesz, że mówić godzinę o jakiejś tam sprawie to byłoby naprawdę bardzo dużo i trzeba byłoby mieć wiedzę bardzo rozległą.
No tak, do takiej audycji też się trzeba odpowiednio przygotować. To nie jest tak łaps, że po prostu siadasz i mówisz.
No właśnie, dlatego ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim gościom, którzy do tej pory, niektórzy nawet zasiedli w studio, ale zazwyczaj siedzieli po drugiej stronie komputera i rozmawiali właśnie tutaj ze mną przez internet. Bardzo chciałem wam wszystkim podziękować, że w przeciągu tego roku udało nam się nagrać naprawdę kilka bardzo fajnych programów. Chciałbym podziękować przede wszystkim tu grudziąckiemu radiu internetowemu za to, że dali mi możliwość produkowania i nagrywania właśnie takiego programu o takiej tematyce. No oczywiście podziękowania składam też na ręce mojego dzisiejszego gościa, który wpadł na bardzo fajny pomysł stworzenia radia, które w całości nadaje taką tematykę. No i zaproponował również mi retransmitowanie moich programów. Marku, dziękuję ci, bo mogę tobie w tym momencie osobiście podziękować.
Oczywiście. Cała przyjemność. Właśnie.
Bardzo się cieszymy, że właśnie ten roczek nam strzelił. No świeczkę może zdmuchnę jakąś, za chwilkę sobie jakąś może świeczkę zapalę. No i bardzo dziękuję przede wszystkim słuchaczom, bo to słuchacze nakręcają nas do przygotowywania kolejnych programów i to właśnie dla słuchaczy jest ten program przede wszystkim. Także z tego miejsca, jeżeli jeszcze raz mogę wam wszystkim podziękować. No dziś mamy wyjątkowo długi program, najdłuższy w historii. Marku, chciałeś coś dodać może?
Ja jeszcze tylko powiem, że Pararadio jest audycją na tyle dobrze przygotowywaną i na tyle popularną, że nawet powtórki biją teraz rekordy słuchalności. Także jeszcze raz gratuluję, wszystkiego najlepszego i oby tak dalej.
Dziękuję za życzenia. No życzenia na pewno są również i dla ciebie i dla wszystkich gości, którzy właśnie nagrywali, a także życzenia dla słuchaczy, żebyście wytrzymali z nami kolejny rok i miejmy nadzieję kolejne lata. No ja w tym momencie powoli już będę się żegnał ze słuchaczami, bo nagrywamy dziś bardzo długo. Ramówka i Grudziąckiego Radia Internetowego i Radia Paranormalium na pewno się troszeczkę przesunęła przez to wszystko. No ale myślę, że warto było, bo temat niebanalny. No i sceptyczny, ale jakże ciekawy. Marku, dziękuję Ci za dzisiejszy program, a także za programy wcześniejsze.
Dziękuję Ci również.
Mam nadzieję, że jeszcze nie raz coś razem stworzymy. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom. Cóż, mogę życzyć Wam tylko miłej nocy i tego, żebyście razem z nami pobijali kolejne rekordy. Pararadio, poznajemy nieznane. Dobranoc.